ojciec Szymon Chiżycki. Benedyktyn. Zrozumieć ojców pustyni. Wprowadzenie do lektury apoftegmatów. Tyniec, wydawnictwo Benedyktynów, rok 2022. Wprowadzenie. Część pierwsza. Przyznam szczerze, że temat zrozumieć ojców pustyni, wprowadzenie do lektury apoftegmatów, wybrałem pod wpływem impulsu ściśle osobistego, bo w moim życiu opowieści te nieustannie odgrywają olbrzymią rolę. Są to teksty, do których nieustannie wracam, bo stanowią dla mnie nieustanną zagadkę, wyzwanie, ale też inspirację i to na wszystkich płaszczyznach życia. Jesteśmy w wielkiej rodzinie świętego Benedykta i do tych tekstów, które składają się na naszą tradycję, ich świętych autorów, którzy się w nią wpisują, podchodzimy jak do naszych najbliższych. Myślę, że macie ze swoich rodzin doświadczenie słuchania opowieści o swoich przodkach, które są dla was inspiracją, chociaż nie widzieliście ich na oczy, często nawet zdjęcia. W mojej rodzinie do dzisiaj jest żywe wspomnienie mojego pra-pra-pradziadka Bartłomieja, który był bogatym gazdą w Rabce, bo należało do niego pół przysiłka. Wiadomo, że góral za bruzdę ziemi zabije. Nie dlatego, że jest zawzięty, tylko walczy o życie. Bruzda ziemi to był worek ziemniaków, a więc na ubogich terenach bardzo dużo. Dzisiaj już tego chyba nikt nie rozumie, ale wtedy tak to było. A Bartłomiej nie dość, że nie mordował za ziemię, to jeszcze ją rozdawał. Brał na przykład sieroty i wychowywał jak własne dzieci, a potem jak się żenili, to dawał im grunt. Sąsiedzi mówili, że stary Janowiec zwariował. Dla mnie jednak jest punktem odniesienia. W tradycji monastycznej też tak właśnie należy patrzeć na naszych przodków w drodze do świętości, którzy pozostawili nam konkretne wskazówki w postaci tekstów, gestów lub znaków, co do tego, w jaki sposób uwrażliwiać się na Pana Boga. Nie czytajmy tekstów monastycznych jako zbiorów kolejnych przykazań, które musimy wypełnić. To są raczej jakby liny z nieba zrzucane nam na pomoc. Teleskopy, które nam święci zostawiają, byśmy Pana Boga mogli lepiej zobaczyć. Wiadomo, że człowiek wszystkich obserwatoriów na ziemi nie obskoczy. To jest niemożliwe i zresztą bez sensu. Wystarczy, że ma swoją duchową rodzinę, przez szkła jej tradycji patrzy w gwiazdy, a dzięki nim jest w stanie zobaczyć swoją drogę. Apoftegmaty są ważne także dlatego, że naszym punktem wyjścia zawsze jest reguła. Jako oblaci, mnisi, mniszki wychodzimy od tego dokumentu, a tam jest szczególny rozdział 73, zresztą ostatni w regule, pisany przez świętego Benedykta najprawdopodobniej, jak mówią komentatorzy, pod koniec życia. Ma on znamienny tytuł, mianowicie o tym, że ta reguła nie daje wszystkich wskazówek potrzebnych, żeby zachować całą sprawiedliwość. To rodzaj podsumowania dla całego nauczania świętego i rodzaj bibliografii, czyli listy książek, po które warto sięgnąć. Pamiętajmy też, że Benedykt żył w czasach, kiedy wartościowych tekstów było dużo mniej i człowiek był w stanie to wszystko przeczytać. Dzisiaj to niemożliwe, byśmy przeczytali wszystkie książki religijne, ale jego wskazówki nawet w tym morzu wyznaczają, co jest warte przeczytania. Pisze również o apoftegmatach. Mówi tak. Reguła ta została napisana po to, abyśmy zachowując ją w klasztorach, mogli pokazać, że postępujemy już w pewnej mierze w sposób godny naszego stanu, i właśnie zaczynamy żyć życiem monastycznym. A jeśli to komuś nie wystarcza, kto śpieszy do doskonałości owego życia, znajdzie on w nauce świętych ojców wszystko, co może doprowadzić człowieka do doskonałości najwyższej. Pamiętajmy, że doskonałość nie oznacza bezgrzeszności, tylko doskonały cel. Łacińskie perfectus opisuje człowieka, który osiągnął to, do czego dążył. Nie jest to ktoś, który nie popełnia błędów, tylko osoba, która dotarła do celu. Nim, jak wiadomo, jest Pan Bóg. Zatem są to teksty, które pozwolą nam osiągnąć z Nim najgłębsze zjednoczenie. Stwierdziwszy to, święty Benedykt zaczyna wyliczać, co jest warte czytania. Czyż jest zatem taka strona, albo takie zdanie natchnione przez Boga, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, które by nie zawierało najsłuszniejszych zasad życia ludzkiego? Zaczyna od Biblii. Podkreśla, co ciekawe, że nie musi być cała karta tekstu, ale wystarczy nawet zdanie. Myślę, że mamy takie doświadczenie, że słyszeliśmy, na przykład w kościele, kiedy był czytany jakiś fragment Ewangelii i jedno zdanie nas poruszyło. Właśnie zdanie, w którym może kryć się jakaś siła Boża. I to jest pierwsze. Stary i Nowy Testament. 2. A któraż księga świętych katolickich ojców nie przynosi wyraźnych pouczeń, w jaki sposób mamy prostą drogą dążyć do naszego Stwórcy? Ojcowie, o których tutaj mowa, to oczywiście ci autorzy, których określamy dzisiaj mianem ojców Kościoła. Benedykt najczęściej korzystał z Augustyna, Leona Wielkiego, Tertuliana i Cypriana. To pisarze, po których warto sięgać. Potem prawodawca wymienia kilka konkretnych tytułów, stawiając pytanie, czymże są konferencje ojców i ustawy? Ma na myśli pisma żyjącego na przełomie wieków IV i V Jana Kasjana, zmarłego około 435 roku, który odbył podróż do Egiptu jako młody chłopak i krótko tam pomieszkiwał, a kiedy był już starszym panem, to na prośbę biskupów galijskich spisał swoje doświadczenia z tej wyprawy. Są to dwie książki. Pierwsza to właśnie ustawy, institutiones, zawierające informacje, jak i co mnisi w Egipcie robią, jak śpiewają psalmy, jak się ubierają, jak poszczą, jak walczą ze złymi myślami. Wskazówki krótkie, konkretne. Święty Benedykt mówi, żeby to czytać przed kompletą, a więc przed snem. Konferencje z kolei to zestaw 24, jakbyśmy to dziś nazwali, wywiadów z gwiazdami egipskiej ascezy. Dzisiaj czytamy rozmowy ze sportowcami lub artystami. Wtedy ludzie sięgali po te z mnichami, bo oni byli wtedy odpowiednikami dzisiejszych celebrytów. Żywoty ojców zaś zawierają właśnie apoftegmaty. Kiedy sięgamy po regułę, to widzimy, że jej autor czytał te opowieści, a teraz zachęca, żeby po nie sięgać. Apoftegmat jest króciutkim tekstem, najczęściej zbudowanym na zasadzie ktoś zapytał, ktoś inny odpowiedział. Uczeń zapytał mistrza, mistrz rzekł to i to. To najstarsza konstrukcja w tym gatunku literackim. Nie jest on właściwy tylko dla chrześcijaństwa, pojawia się też często w tradycji pogańskiej. Nią nie będziemy się jednak tu zajmować. Nazwa tych opowieści pochodzi od greckiego słowa apoftegma, które tłumaczy się jako wypowiedź, sentencja. Ruch monastyczny rozpoczyna się mniej więcej na przełomie wieków III i IV. Na początku jest związany właśnie z Egiptem. Święty Antoni wyszedł na pustynię gdzieś około roku 270, czyli około 210 lat przed narodzinami świętego Benedykta w końcówce V wieku. Dla nas święty z Nursi jest bardzo dawny, bo sprzed 1500 lat, a on miał jeszcze poprzedników na drodze życia monastycznego i do nich właśnie się odwołuje. Życie monastyczne w Egipcie rozwijało się dosyć płynnie od drugiej połowy III wieku, tak będzie bezpieczniej powiedzieć, aż do połowy wieku V, czyli około 30 lat przed narodzinami świętego Benedykta. W 451 roku doszło do poważnego podziału w kościele. Wtedy został ogłoszony dogmat soboru w Chalcedonie, mówiący o dwóch naturach Chrystusa i część wiernych to nauczanie odrzuciła. Między tymi, którzy je odrzucili, była znakomita część chrześcijan egipskich. Wtedy w bogatej, harmonijnie rozwijającej się wspólnocie mniszej nad Nilem doszło do podziału, dlatego że część opowiedziała się za dogmatem, a druga orzekła, że to herezja. Kiedy do tego podziału doszło, część mnichów, która opowiadała się za dogmatem chalcedońskim, zdecydowała się opuścić Egipt. Towarzystwo spakowało walizy i udało się do najbliższego kraju, w którym mogli zamieszkać i w którym obowiązywała ortodoksja, a jednocześnie dokąd dało się dojść na piechotę. Była nim Palestyna. Zamieszkali na jej południowym krańcu, czyli w rejonie dzisiejszej Gazy. Jak to wygnańcy, wciąż wspominali ojców i jak było onegdaj. Z nostalgii i żalu, że musieli wyjechać, tęsknoty za dawną świetnością, zaczęli spisywać apoftegmaty. Przypominali je sobie z tradycji swojej, którą wcześniej przekazywali najprawdopodobniej ustnie. Formy pisane, jeśli istniały, nie dotrwały do naszych czasów. I zaczęli spisywać wielkie kolekcje apoftegmatów wielkich ojców z wieków III, IV i początku V. Oczywiście wcześniej także je zapisywano. Możemy je znaleźć w innych tekstach, ale to były malutkie zbiory. Natomiast uważany za najważniejszy zbiór z Palestyny, Księga Starców, to blisko 1000 apoftegmatów. Wcześniejsze kolekcje zaś liczyły po kilkanaście do 20 maksymalnie. Apoftegmatów są tysiące. Jest to typ literatury duchowej po Biblii, najbardziej popularny w świecie chrześcijańskim. Były spisywane po grecku, łacinie, syryjsku, koptyjsku, gruzińsku, w języku gyz, którym posługuje się chrześcijańska Etiopia. Są też ormiańskie i arabskie. Powstawały w każdym języku, w jakim w tamtym czasie chrześcijanie mówili, co oznacza, że były niezwykle ważne dla ich tożsamości. Wierni czytali je i dobrze się w nich odnajdywali. Co takiego jest w tych tekstach, że wszystkich urzekło? Co tak urzekło Benedykta, który, wiadomo, czytał je w wersji łacińskiej?